Premier Donald Tusk w Brukseli negocjuje pieniądze dla Polski. Platforma Obywatelska rozjeżdża się po kraju, bo wszyscy działacze Platformy otrzymali prikaz z góry, żeby do świąt Bożego Narodzenia odbyli przynajmniej 8 spotkań w regionie z wyborcami i dystrybuowali książeczkę dwustronicową o tym, jak Platforma Obywatelska przeprowadziła Polskę stabilnie przez lata 2007-2012, a naszym gościem jest główny ekonomista SKOK, pan Janusz Szewczak. Witam serdecznie, panie Januszu, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
To jakaś ofensywa ekonomiczna, panie Januszu.
Tak, kolejna niewątpliwie ofensywa, tylko bez armat, bym powiedział. Dlatego, że ciekawe, członkowie Platformy będą się chwalić też takimi sukcesami, jak choćby ten obecny w Brukseli, czy też tym, że przez 5 lat rządów tej koalicji nasze zadłużenie publiczne wzrosło o prawie 400 miliardów złotych, czyli prawie drugie tyle, co pozostałych kilkudziesięciu ministrów finansów przez 15 lat nam nagromadziło długów. Tak jeden minister Rostowski, o tyle wzrosło mniej więcej zadłużenie. Zresztą tajfun Vincent, bo rzeczywiście z nieprawdopodobną siłą zadłuża nasz kraj. No, ciekawe, czy będą też pochwały dotyczące tego, jak wielu Polaków dzisiaj żyje jednak w ubóstwie, jak drastycznie wzrosły ceny energii elektrycznej choćby. Jest cały szereg takich problemów, zadłużenie również gospodarstw domowych, koszty życia codziennego. No i oczywiście te niby sukcesy natury międzynarodowej, czyli te wielkie osiągnięcie, ten skok cywilizacyjny, który rzekomo został dokonany, bo mamy 4 stadiony, prawie za 5 miliardów złotych, z którego jednak chleba, że tak powiem, i pieniędzy się nie wykrzesze. Więc to pokazuje, że tak powiem, że chyba jednak te kolędowanie po kraju ludzi z Platformy Obywatelskiej mało popularne ze względu na to, że Polacy szykują się do świąt, zaglądają do swoich portfeli, tracą pracę, zamykane są kolejne firmy, grozi to nam fala bankructw właściwie już można powiedzieć również w przyszłym roku. Ciekawe, czy o tym będą również pasażerowie tego Tuskobusa mówić Polakom. No ale najważniejsze dzisiaj rzeczy dzieją się niewątpliwie w Brukseli i tu by warto kilka słów powiedzieć. Ja myślę, że chyba jednak nie dojdzie do tych ustaleń, choć rozmowy jeszcze trwają. Zapowiadane wielkie pieniądze dla Polski mogą okazać się znacznie mniejsze, jeśli w ogóle będą. Ja myślę, że popełnił pan premier Tusk kolosalne błędy, jeśli chodzi o taktykę negocjacyjną. Już kilkanaście dni temu, gdy po prostu, można powiedzieć, wygadał się w Sejmie, że wystarczy nam te 300, może 400 miliardów złotych. Potem, kiedy stwierdził, że miliard tą, miliard tamtą, to nie ma właściwie różnicy. I wreszcie, kiedy powiedział, że nie użyje weta w stosunku do decyzji, to od razu wskazywało nas na przegraną. I myślę, że największym chyba zaskoczeniem dla samego premiera Tuska, ministra Sikorskiego, jest to, że tak bardzo liczyli na Niemcy, na Berlin, składali kolejne hołdy, prawda, berlińskie, a okazało się, że Niemcy chcą tak samo ciąć, oszczędzać jak Brytyjczycy, wcale nie mniej. No i to pokazuje, że tak powiem, że liczenie na to, że kanclerz Merkel będzie bardziej skłonna, że tak powiem, wesprzeć rycerza Donalda z Kaszub niż rozbójnika czy Robin Hooda z Wielkiej Brytanii, prawda, jak to polska prasa określała premiera Camerona, bardzo przecież nieuczciwie, bo on walczy o swoje interesy i to walczy skutecznie, jak widać. No to pokazuje, że pozycja Polski jednak jest marna. Tak naprawdę też powiedzmy sobie, że dzisiaj to już nawet nie są ważne te, ile tych miliardów będzie, bo zasady wykorzystania tych pieniędzy są tak niekorzystne, że nawet jeśli będziemy mieli te 70 parę miliardów euro w ramach funduszy spójności, to okaże się, że nie będziemy mogli z nich w ogóle skorzystać. Dlaczego? Dlatego, że wprowadzone są nowe zasady zaliczkowania tych pieniędzy. Jest nowa zasada o tak zwanym VAT-ie kwalifikowanym, że nie będzie tego VAT-u kwalifikowanego, czyli samorząd, który będzie miał inwestycje na 100 milionów, żeby najpierw ugryźć te pieniądze, będzie musiał 23 miliony VAT-u zapłacić, żeby mógł skorzystać. No to oczywiście śmiertelne zagrożenie dla inwestycji samorządowych przede wszystkim. jest cały szereg innych ograniczeń. Jest tam też zapis, który mówi, że jeśli Unia oceni, że dyscyplina budżetowa jest słabo realizowana w danym kraju, to w ogóle te pieniądze już przyznane może zablokować, zatrzymać. No, to pokazuje, że tak powiem, jak naiwne było dotychczasowe stanowisko euroentuzjastów, którzy wmawiali o tym, jak to tam jednostronnie płyną te pieniądze do Polski, wyłącznie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, nowych członków. Przecież my również płacimy poważne pieniądze na rzecz Unii Europejskiej. Z każdego jednego euro płynącego w ramach Funduszy Spójności do Polski 60 kilka centów wraca natychmiast do starych krajów Unii, a prawie 80 centów do Niemiec aż. No to pokazuje, że tak powiem, kto tak naprawdę korzysta, kto tak naprawdę zarabia. To nie jest tak oczywiście, że tylko Niemcy, Holendrzy, Szwedzi, Finowie, że to oni płacą na tą Unię, a my jedynie korzystamy. Myśmy przyjęli też cały pakiet, bagaż, wielki bagaż podpisanych takich weksli trochę in blanco. Ile to będziemy musieli jeszcze zapłacić za te przyjemności obecności w tym klubie? To jest pakiet klimatyczny, który może kosztować od 100 do 300 miliardów złotych Polaków. To są ograniczenia w zakresie ochrony środowiska. To jest zobowiązania w zakresie restrukturyzacji energetyki, które mogą nas kosztować ponad 140 miliardów dolarów w perspektywie najbliższych lat. Więc jest naprawdę, trzeba ten bilans robić uczciwie. Widać dzisiaj, że no, Brytyjczycy tak naprawdę, gdyby mieli referendum, to by pożegnali się z tą Unią. Również w Niemczech, w Austrii narastają bardzo krytyczne oceny tego wszystkiego. Unia dzisiaj nie jest tą Unią, do której Polska wstępowała w 2004 roku. Unią solidarną, pomagającą słabszym doganiać poziom życia. To się zmieniło. Dzisiaj to jest klub państw wydzierających po prostu sobie pieniądze. Tym bardziej, że Unia jest w dramatycznym kryzysie zadłużeniowym, finansowym, bankowym. No i to może się skończyć poważnymi zmianami, nawet perspektywicznie rozpadem tej struktury, jaką jest strefa euro choćby, czy nawet sama Unia Europejska.
Panie Januszu, w tej chwili no, na stole jest propozycja Van Rompuya 72,4 miliarda euro dla Polski. To jest druga propozycja, wcześniejsza o 1,5 miliarda większa. To i tak jest więcej niż w latach 2007-13, tam było prawie 68 miliardów euro. No ale obok, jak rozumiem, obok tego, ile dostaniemy, ważne jest, jak będziemy i czy będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać, czyli zasady ich wykorzystania. I tutaj
tak jest.
To są dwie jakby dwa bardzo ważne czynniki, które się uzupełniają.
Tak jest i to jest bardzo, bardzo niekorzystna zapowiedź, że będą daleko idące ograniczenia, te, które wskazywałem właśnie, zaliczkowanie, ten VAT trzeba będzie wcześniej zapłacić, możliwość w ogóle ukarania kraju, jeśli będzie miał jakiś deficyt większy czy zadłużenie, tym, że w ogóle mu się te środki zabierze, a więc właściwie może już wszystko jest otwarte. I trzeba też powiedzieć, że przypomnijmy, oprócz tych środków unijnych, które posłużyły głównie przecież na infrastrukturę i na rolnictwo, poszły w Polsce, to jeszcze dodatkowo myśmy musieli wyłożyć własny wkład i to były gigantyczne pieniądze. Myśmy wyłożyli prawie 200 miliardów złotych własnych pieniędzy na projekty unijne. No to pokazuje, że tak powiem, jak poważny jest ten problem zadłużenia. On się bierze również z korzystania z tych środków unijnych po prostu.
Bo tutaj mamy, tak, panie Januszu, tak, ponad 70 miliardów, dajmy na to, 72 miliardy euro proponowane na ten czas, a gdybyśmy przeliczyli 400 miliardów wzrostu długu publicznego, naszego zadłużenia, no to jest mniej więcej 100 miliardów euro, więc te pieniądze, 72 miliardy euro na 7 lat, a w ciągu ostatnich 5 lat Platforma zadłużyła Polskę na 100 miliardów euro.
Dołóżmy jeszcze do tego zadłużenie samorządów, które wzrosło już dziś do około 70-80 miliardów złotych. No to dołóżmy do tego nawet zadłużenie banków, które są w Polsce, banków zagranicznych, wyprzedaż majątku narodowego właściwie w całości. No jakby nie liczyć, może się okazać, gdyby to uczciwie przedstawiać społeczeństwu, okazałoby się, że te pomysł, te finansowania, te dotacje, rzekoma pomoc, no nie jest pomocą za darmo. Ona nas bardzo, bardzo drogo kosztuje. Mamy dzisiaj przecież kraje europejskie, które w Unii nie są, które jednak świetnie prosperują, jak choćby Norwegia, czy Szwecja, czy Szwajcaria, no to pokazuje, że i bez, jakby i bez Unii jest życie, jeśli państwo jest dobrze zarządzane, jeśli to państwo dba o własnego obywatela. To pokazuje również, że Unia właściwie nie ma pomysłu na funkcjonowanie w kryzysie. Póki nie by, póki było hossa, póki było dobrze, no to okazywało się, że unijni biurokraci bardzo, że tak powiem, dobrze widzieli perspektywę i przyszłość. Dzisiaj, kiedy jest kryzys i ten kryzys, jak twierdzi Angela Merkel, może potrwać 5 lat, jak niektórzy w Stanach Zjednoczonych analitycy nawet 10 lat mówi się o straconej dekadzie, no to w tej sytuacji, jak widać, każdy dba wyłącznie o własne interesy, szuka oszczędności oczywiście głównie u sąsiadów, zwłaszcza tych uboższych krewnych. Dzisiaj faktem jest przecież, że jest Unia dwóch prędkości. A jeśli premier i polski rząd zdecydują się na wejście do traktatu fiskalnego i Unii Bankowej, to okaże się, że tak naprawdę wszystkie nasze decyzje dotyczące inwestycji, wykorzystania tych pieniędzy, naszego zadłużenia, naszych projektów gospodarczych będą uzależnione od decyzji biurokratów unijnych albo Bundestagu niemieckiego. No taka jest prawda, bo dzisiaj rządzą Unią Niemcy i Brytyjczycy, którzy się potrafią postawić. Więc jesteśmy w dramatycznym rozkroku, naprawdę grożącym poważnym niebezpieczeństwem dla zdrowia gospodarki przede wszystkim, dlatego że z jednej strony mogą być mniejsze pieniądze, z drugiej mogą być bardzo duże ograniczenia w ich wykorzystaniu, a trzecia sprawa, decyzje w wyniku zgody polskiego rządu na pakt fiskalny i Unię Bankową mogą podejmować za nas inni.
Panie Januszu, a z czego wynika załamanie wpływów podatkowych w budżecie? W tym roku 12 miliardów, może zabraknąć w przyszłym nawet 20 miliardów.
To jest moim zdaniem taka niefrasobliwość podobno dobrego ministra finansów, pana Jana Wincentego Rostowskiego. To jest przeszacowywanie tych wpływów w budżecie, czyli pisanie, że tak powiem, życzeniowe traktowanie liczb, bo przecież analitycy i myśmy zresztą osobiście na antenie radia ostrzegałem w zeszłym roku, że ten budżet na ten rok jest wirtualny, że on jest nieprawdziwy, bo będzie po prostu niższe będą te dochody. No i to się sprawdza. Z VAT-u mamy mniej pieniędzy, będzie dużo mniej. Niektórzy mówią, że nawet 12 miliardów może być mniej tych dochodów podatkowych. A będzie realizacja CIT-u, czyli tego przedsiębiorstw podatku, no bo firmy bankrutują, choćby te, które mają za projekty drogowe niezapłacone do dziś pieniądze, więc jak one mają płacić podatki. I na przyszły rok zrobiono tę samą historię. Pan minister Rostowski zaplanował budżet, który jest nierealny, nieprawdziwy, jest fantastyczny, jest bajkowy, dlatego że przewidział tam dalszy wzrost dochodów z podatku VAT, z PIT-u, a przecież my ubożejemy, firmy bankrutują, ludzie mniej konsumują, kupują, bo mają mniej w portfelach, a to oznacza niższe wpływy. Myślę, że w przyszłym roku będzie całkowite załamanie tych wpływów podatkowych, nawet rzędu moim zdaniem 20 miliardów złotych może być mniej, a że tak powiem papier jest cierpliwy, można tam pisać różne bajki, pan minister chodzi dumny jak pas. Tymczasem pieniędzy praktycznie już brakuje na wszystko.
Czyli jak odwiedzą nas panie Januszu kolędnicy z Platformy Obywatelskiej przed świętami, to można by powiedzieć, że 2 miliony Polaków ma wielki problem ze spłatą swoich długów, tak że z tytułu kredytów hipotecznych jesteśmy już winni głównie zagranicznym bankom, bo przecież one są w Polsce ponad 300 miliardów
złotych,
że blisko milion polskich dzieci żyje w biedzie i jest głodnych, że ponad 240 tysięcy bezrobotnych to ludzie młodzi z wyższym wykształceniem, a młodych bezrobotnych mamy już 500 000, że na emigrację zarobkową udało się 2,5 miliona osób, a tylko do Niemiec w tym roku 90 tysięcy Polaków, że blisko 2 miliony Polaków żyje w skrajnej biedzie, a 13 milionów obywateli na poziomie minimum socjalnego i 55% Polaków nie ma żadnych oszczędności.
No, to są liczby i niestety te liczby są coraz bardziej niepokojące i one się nie poprawiają, tylko pogarszają. I warto o to pytać jak najbardziej. Przede wszystkim o to, kto spłaci te gigantyczne długi, ile pokoleń będzie potrzeba, żeby one zostały spłacone. Przypomnę, długi Gierka bardzo małe w porównaniu do tego, co jest dzisiaj. Spłacaliśmy 32 lata. I warto też pytać, gdzie się podziały nasze pieniądze, bo przecież sprywatyzowano prawie cały wartościowy majątek z bankami, z firmami ubezpieczeniowymi, z fabrykami w miarę nowoczesnymi, jak na owe czasy. Czyli gdzie są nasze pieniądze i kto spłaci te długi gigantyczne, to powinny być dwa zasadnicze pytania.
Długi Tuska ponad 100 miliardów euro, jak rozumiem.
Proszę?
Długi Tuska ponad 100 miliardów euro, jeżeli przeliczymy ponad 400 miliardów złotych.
Tak, to jest dług, publiczny, tylko za te ostatnie 5 lat on tyle wynosi. Ale przecież długi są poukrywane po różnych szufladkach. Jeszcze dodatkowo mamy obligacje długowe, prawda? Czyli obligacje, czyli zadłużenie. No to też jest 50 miliardów złotych w tym Krajowym Funduszu Drogowym. To są długi, które pan minister ukrył przed okiem Komisji Europejskiej, ale to są przecież długi. Ktoś za nie musi zapłacić. No Polacy, podatnicy.
W takim razie patrzymy na całą ekonomiczną stronę tak holistycznie, nie tylko wyrywkowo. Bardzo dziękuję panie Januszu za rozmowę. A tak ostatnie pytanie, może jeszcze dojdą do porozumienia, czy nie dojdą?
Sądzę, że chyba jednak nie, dlatego że gdyby chyba miało dojść, to mielibyśmy już chyba jakąś wstępną zgodę. Ja myślę, że jednak będą przełożone te rozmowy. Jest zbyt wiele różnic, jest zbyt nerwowa atmosfera i właściwie tylko myśmy ustąpili w tych rozmowach, a wszyscy inni trzymają twardo swoje stanowisko.
Bardzo dziękuję. Główny ekonomista SKOK Janusz Szewczak był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.